Kontynuujemy rozważania listu do Galacjan, a dzisiaj chcemy mówić o dojrzałym synostwie. Przepraszam za mój głos. Nie wiem, jak to się stało, a więc będę trochę chrypiał dzisiaj. Otwórzmy Biblię na liście do Galacjan, rozdziale 3 i przeczytajmy wersety od 14 do 7 wersetu rozdziału 4, dobrze? Obszerniejszy fragment, jak na dzisiejsze czasy. Czyta się coraz krótsze fragmenty, ale przeczytamy, tak postaram się sprawnie przeczytać, dobrze? Śledźmy tekst w Piśmie Świętym. Mamy ze sobą Biblię dzisiaj? To otwórzmy nasze Biblię na liście do Galacjan, na rozdziale 3, od wersetu 14. I ten fragment zaczyna się takimi słowami. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako wielu, lecz jako jednym, i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblkliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Do tego miejsca. Czy ja jestem dobrze słyszany? Chciałbym się upewnić. Bo tydzień temu był sygnał, że nie słyszą mnie tutaj wszyscy, a więc dobrze, jeżeli już słyszymy się, to jest okej. Okay. Chciałbym tylko krótko przypomnieć cztery ważne prawdy z ostatniego kazania. Poproszę slajd, nie działa mi tutaj prezentacja. W 8 wersecie rozdziału 3 czytamy bardzo ważne przesłanie, które myślę, o którym powinniśmy pamiętać jako wierzący, i ono mówi nam o nadrzędnym autorytecie Pisma Świętego w kwestiach wiary. Pismo przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan. Uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. W Słowie Bożym naprawdę są wszystkie najważniejsze, kluczowe prawdy dla naszego zbawienia. Bóg, myślę, nie doda już żadnych fundamentalnych prawd. One znajdują się w Piśmie Świętym, tylko że my często po prostu ich nie widzimy. I również przez długi czas ta prawda była zamknięta przed oczami narodu izraelskiego. Widzimy to bardzo wyraźnie ze sposobu interpretacji słów Księgi Rodzaju. Ale Paweł mówi, Pismo przewidziało, a więc zapowiadało już od początku, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan. A więc nasza Ewangelia znajduje się, słuchajcie, w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. To tam było. I po prostu tak wielu rzeczy nieraz nie widzimy. I dlatego tak bardzo ważne jest, aby czytać Słowo Boże z modlitwą i aby podstawą dla naszego życia wiary było właśnie Słowo Boże. Słuchajcie, nie odczucie, nie mocne przekonanie, ale to, co zapowiada Słowo Boże. A kiedy już dowiadujemy się, co takiego ono zapowiada, powinniśmy tej rzeczywistości szukać. Powinniśmy się na to powoływać. Powinniśmy zyskiwać wiarę i odwagę, aby stawać w tej prawdzie przed Bogiem w modlitwie, z ufnością. Pismo przewidziało i to jest bardzo ważne określenie ostatniego rozważania listu do Galacjan. Potem istotna, ważna inna rzecz, a więc trzy kroki Ewangelii, trzy etapy w Ewangelii apostoła Pawła, to po pierwsze, ci, którzy polegają na uczynkach zakonu, a więc wszyscy, którzy uważają, że poprzez wypełnianie uczynków zakonu będą sprawiedliwi w oczach Boga, apostoł Paweł mówi, są pod przekleństwem. Czemu? Każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu, jest przeklęty. Ja po prostu, Paweł mówi nam to tylko w jednym celu, abyśmy nie pokładali nadziei swojej we własnych siłach. Nie o to chodziło nigdy, a zakon miał inną funkcję. Potem w wersecie 11 apostoł Paweł mówi o podstawowej prawdzie Nowego Testamentu, ale nie tylko Nowego Testamentu. Ta prawda pochodzi, jest zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, tak? Z jakiego proroka to pochodzi? Proszę? Głośniej. Z Habakuka, oczywiście. I to jedno zdanie opisuje bardzo konkretną naukę płynącą z tamtej księgi, że nawet jeżeli nie widzisz tego, co zapowiada obietnica, nie rezygnuj, nie poddawaj się, tylko pokładaj nadzieję swoją w obietnicy Bożej, bo ona na pewno się wypełni, a Bóg nawet chwili nie zwleka z jej wypełnieniem. I to właśnie oznacza żyć przez wiarę. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ja polegam na tym, co Bóg powiedział na mój temat, w mojej kwestii. I nawet jeżeli nie widzę, by coś się działo, to nie jest powód do tego, aby mówił, że Bóg skłamał, Bóg nie wie, ale to jest powód do tego, by oczekiwać z nadzieją. I trzeci krok, 13 werset. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I to jest obraz człowieka, którego za grzechy spotkała kara, został zawieszony na drzewie. I musimy zrozumieć jedną rzecz. To jest przesłanie Ewangelii. To Chrystus w nasze miejsce umarł. On w nasze miejsce. My jesteśmy winni. My byliśmy winni. Ale On naszą winę wziął na siebie i dlatego zostaliśmy wykupieni od przekleństwa zakonu, aby abrahamowe błogosławieństwo przeszło również na nas. Na nas, którzy jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Dobrze. I teraz przechodzimy do dzisiejszego fragmentu, ponieważ mamy tam ważną ilustrację, bardzo ważną, a mianowicie mowa jest tam o testamencie. Mowa jest tam o testamencie. Ilustracja, że Bóg dał Abrahamowi obietnicę, zawarł ją w testamencie, który mu przekazał. I ta obietnica została... Ten testament jest prawomocny, obowiązujący i nic nie jest w stanie go zmienić, nawet suplement, jakim był zakon, który został dodany, ale on nie w żaden sposób nie decydował o wypełnieniu się tejże obietnicy i apostoł Paweł właśnie o tym do nas mówi. Bóg przykazał obietnicę osobiście i to jest ważne w tym fragmencie dzisiejszym. A zakon, Żydzi wierzyli, został przekazany za pośrednictwem anioła. 430 lat później. Zawsze dla Żydów dokument, nie wiem, akt prawny przekazany przez Boga miał najwyższą rangę. Najwyższą rangę. A więc jeżeli Bóg osobiście dał Abrahamowi obietnicę, był to dokument najwyższej rangi. Natomiast jak mówi apostoł Paweł, zakon został przekazany przez aniołów za pośrednictwem pośrednika i dlatego ma niższą rangę niż obietnica. I to jest ważne, aby zrozumieć, że liczy się obietnica i że przedmiotem naszej wiary powinno być to, czego dotyczyła obietnica, więc dziedzictwo zawarte w obietnicy. Dziedzictwo zawarte w obietnicy. Potem, zwróćcie uwagę, też musimy o tym powiedzieć, jest mowa o Abrahamie i jego potomku, tak? I to słowo potomek jest bardzo pojemne, ponieważ w pierwszym rzędzie oznacza jednego potomka, a w drugim tych, którzy pochodzą od niego. I apostoł Paweł mówi, że tak naprawdę w tych słowach chodziło o zapowiedź Chrystusa i o zapowiedź śmierci, zbawienia, które się dokona w Jezusie Chrystusie i mowa była o potomkach, którzy przyjdą, będą pochodzili właśnie od Chrystusa. I to jest bardzo ważne w tym fragmencie, ponieważ pokazuje nam, wskazuje, że tym potomkiem jesteś ty również, który położyłeś swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie i dlatego błogosławieństwo abrahamowe jest również dla ciebie. I w końcu, 22 werset, popatrzmy. Dziedzictwo, obietnica nie wywodzi się z prawa, lecz z obietnicy. To, co zostało obiecane, dane jest na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. I teraz, słuchajcie, jest bardzo ważne pytanie. Jaka więc jest rola prawa? Jaka jest rola zakonu? I tutaj właśnie znajdujemy opis, który czytaliśmy, że zakon jest pedagogiem. No to się fajnie wiąże z początkiem roku szkolnego. Zakon jest pedagogiem. Ale posłuchajcie, co apostoł Paweł miał na myśli? W języku polskim definicja pedagoga. Profesjonalista wykonujący zawód po ukończeniu wyższych studiów pedagogicznych lub po dodatkowym kursie specjalistycznym. Również pracownik naukowy zajmujący się badaniami w dziedzinie wychowania i oświaty lub dydaktyk akademicki. To w naszym języku polskim definicja pedagog. Ale William Berkeley mówi, że pedagog w tamtych czasach był zazwyczaj starszym, doświadczonym niewolnikiem, dłuższy czas przebywającym w rodzinie. Posiadającym wysokie kwalifikacje moralne, był on odpowiedzialny za rozwój moralny dziecka, nabycie przez niego cnót prawdziwego męstwa. I do jego codziennych obowiązków należało odprowadzanie dziecka do szkoły i przyprowadzanie do domu. Nie zajmował się jednak samą nauką, nią zajmował się mistrz. Paweł używa tutaj celowo takiego określenia w stosunku do prawa. Natomiast w słowniku Stronga pod hasłem pedagog czytamy wychowawca, to jest stróż, nauczyciel chłopców. U Greków i Rzymian w wyższej klasie społecznej określenie to było stosowane w odniesieniu do zaufanych niewolników, którym powierzano obowiązek nadzoru nad chłopcami udającymi się na nauki do mistrza. Chłopcom nie wolno było nawet wychodzić z domu bez takiego wychowawcy do czasu, aż osiągnęli dojrzałość, wiek męski. Co to znaczy? Ano to, że właśnie prawo dodane do obietnicy miało bardzo ważne zadanie. Być takim stróżem do czasu, aż przyjdzie Chrystus i zostanie objawiona wiara. Strzec i pilnować i przygotować na nauki u mistrza, którym jest Chrystus. Którym jest Chrystus. Prawo zostało nadane z powodu przestępstw, czytamy. Czyli była obietnica, ale przestępstwa powodowały, że ludzie się od tej obietnicy odwracali. Jakie było zadanie prawa? Ano właśnie nazwać rzeczy po imieniu. To jest grzech. To jest grzech. To jest grzech. Czyli jesteś grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem. zwróć się ku Bogu, zmierzaj do Niego. To było zadanie pedagoga, aby nauczyć podstawowych cech, po to, by przygotować chłopca na naukę u mistrza. A więc prawo trzymało człowieka pod strażą w świecie opanowanym przez żywioł tego świata. I teraz tam jest bardzo ważne określenie żywioły tego świata w wersecie 3 i 9 rozdziału 4. Co to były te żywioły? Nie możemy, wiecie, sobie powiedzieć, co chcemy, że to były żywioły, to było to czy tamto. Żywioły to jest coś, co dzieje się z powodu kolei rzeczy. Jeżeli jest A, to będzie B, a jeśli jest B, to będzie C, a jeśli jest C, to będzie D. A więc są to pewne prawa, które po prostu jedno wynika z drugiego i obowiązują w tym upadłym świecie. A jakie to są prawa? Ano, że wszyscy zgrzeszyliśmy. I jeżeli trwamy w grzechu, to umrzemy. Grzech przyniesie spustoszenie w naszym życiu. A jeżeli nie opamiętamy się i nie nawrócimy, to ostatecznie zginiemy podwójnie, umrzemy, ale też pójdziemy na wieczne potępienie. Prawo zostało dane, aż nastąpi wypełnienie czasu. To jest również bardzo ważne stwierdzenie. Aż przyjdzie Zbawiciel. I widzimy wyraźnie, że apostoł Paweł mówi o takiej granicznej funkcji prawa. Zbawiciel przyszedł? Przyszedł. To teraz mam do was pytanie, bracie, siostry. Czy prawo jest nam jeszcze potrzebne, prawo Boże? Jest nam potrzebne. A wiecie czemu? Ponieważ świat pogrążony w ciemności nie jest w stanie powiedzieć, co jest grzechem, a co nie. Jedynie prawdziwe Słowo Boże może nazwać rzeczy po imieniu. Właśnie dlatego dzisiejsza kultura mówi, nie, to są stare przykazania. Nie przystają do współczesnego świata. Prawo jest objawionym Słowem Bożym, prawdą absolutną, która nazywa grzech po imieniu, w której grzech jest po prostu grzechem. Czego jednak prawo nie mogło sprawić, to też musimy powiedzieć. Ono nie mogło ożywić. Prawo nie mogło ożywić. I apostoł Paweł mówi to bardzo wyraźnie, ponieważ ono miało inny cel. Miało nas pilnować. Miało nas strzec. Miało nam nawet grozić. Miało nas przestrzegać. I posłuchajcie, jeżeli my nawróciliśmy się, prawdziwie jesteśmy nowym stworzeniem, zmienia się funkcja prawa w naszym życiu. Ale to prawo musi brzmieć również dzisiaj w tym upadłym świecie. Dlatego apostoł Paweł rozpoczyna Ewangelię. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. To jest przesłanie prawa związane ze Starym Testamentem. I nasuwa się następujący wniosek. Ten, kto osiąga dojrzałość poprzez położenie nadziei swojej w Jezusie, wychodzi spod opieki pedagoga do żywej relacji z Chrystusem, który staje się jego nauczycielem. I to jest przesłanie tego listu, tego fragmentu, którym dzisiaj czytamy. I to jest dojrzałe synostwo. Kto jest mistrzem, posłuchajcie, w tym dzisiejszym fragmencie. Kto jest tym mistrzem, do którego spotkania, z kim przygotowywał nas pedagog? To jest Chrystus. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I w jaki sposób, słuchajcie, ta nauka się odbywa? To jest bardzo praktyczne nauczanie tutaj apostoła Pawła. I jest bardzo ważne, uważam. Jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego Abba, Ojcze. Wiecie, nie rozumiem dzisiaj pewnej rzeczywistości. W różnych kościołach, w których nawet jest głoszona fałszywa nauka, niebiblijna nauka, ludzie są chrzczeni Duchem Świętym. I ja mam z tym problem, powiem wam szczerze. Nie to, że żałowałbym komuś. Nie, no chciałbym, żeby ludzie byli chrzczeni, ale ja się pytam autentycznie, czy to jest to, co my myślimy. Czy to rzeczywiście jest chrzest Duchem Świętym, nowe narodzenie. A powiem wam czemu. To jest ważne pytanie. Dlatego, że Bóg daje swojego ducha tylko tym, którym objawione jest zbawienie w Jezusie Chrystusie i którzy się tego zbawienia chwytają. I widzimy bardzo wyraźnie w tym fragmencie, że jest powiedziane, że duch jest dany tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Co znaczy uwierzyli? Zrozumieli Ewangelię i uchwycili się tej Ewangelii. I posłuchajcie, to zbawienie i to nowe narodzenie nie jest po prostu dane wszystkim, którzy tego zapragnęli. Na przykład ktoś zapragnął narodzić się na nowo, więc zaczął się modlić. Boże, chcę być narodzony nowy. Nie! Paweł mówi bardzo wyraźnie. Nowe narodzenie i Duch Święty został dany tym, którzy zrozumiawszy Ewangelię, zrozumieli, że zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Wiarę w Nim. Położyli w Nim swoją nadzieję i w odpowiedzi na to otrzymali Ducha Syna, Ducha Chrystusowego do swojego wnętrza. To są inne kościoły, a ja chciałbym spytać nas, bracia, siostry, przypomnijmy sobie, jak to było z naszym nawróceniem. Czy myśmy uwierzyli w Jezusa naprawdę? Że On umarł na krzyżu i przez to odkupił nasze wszystkie winy. Nasz dług został spłacony i przez wiarę w Niego dokonuje się, słuchajcie, odrodzenie, uświęcenie, pełnia życia. Bo jeżeli nie mamy takiej wiary, chcę wam powiedzieć, musimy zweryfikować swoje nowe narodzenie. Bo co to znaczy? Po prostu poprosiłem o nowe życie i je otrzymałem? Nie. Biblia tego tak nie pokazuje. Biblia pokazuje, że człowiek skonfrontowany z Ewangelią, ta Ewangelia zostaje mu odkryta przez Ducha Świętego. On pada na kolana, przyjmuje ją bezdyskusyjnie. Po prostu, Panie, ratuj mnie, wiem, że jedynie przez łaskę, przez zbawienie w Synu Twoim mogę być zbawiony. Panie, przebacz mi, Panie, przyjmuję usprawiedliwienie, odkupienie, przyjmuję dar nowego życia. Panie, zwróć mnie na nowo. Pragnę teraz każdego dnia pokładać nadzieję swoją w Twoim Synu i potem to moje życie takie jest, to ja otrzymuję w odpowiedzi na tę wiarę Ducha Świętego. Tak to wygląda w Piśmie Świętym. Bo Duch Święty jest dany nam po to, abyśmy mogli doświadczyć mocy krzyża w swoim życiu. A nie dlatego, że ja chciałbym, tak jak inni, przeżywać jakieś głębokie rzeczy. I u Pawła bardzo wyraźnie to widać. I wtedy dopiero ten Duch Chrystusowy, który jest dany do naszego wnętrza, staje się naszym mistrzem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i bierze od Niego i nam oznajmia. Otwiera przed nami Słowo, wprowadza nas w atmosferze wiary, we wszystkie obietnice Pisma Świętego i one zaczynają żyć w nas. I powiedz mi, bracie, siostro, czy to jest ta dynamika, której doświadczasz? Tej niesamowitej, przemieniającej obecności najwspanialszego nauczyciela, Ducha Chrystusowego, który przypomina ci słowa, który wzbudza w tobie wiary, który pcha cię ku Bogu, który sprawia, że tęsknisz za Nim tak jak jeleń pragnie wód płynących. Bardzo wyraźnie w tym fragmencie zobaczmy, apostoł Paweł mówi taką rzecz, że obietnica ta, nowe życie, Duch Święty, który uczy, dotyczy wszystkich, którzy nadzieję swoją położyli w usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie. Tylko do nich jest to skierowane. Przeczytajmy. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, skończył się jakiś rozdział, Zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty, podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli jesteś synem, to i dziedzicem przez Boga. Jest to bodaj jeden z bardziej kontrowersyjnych wersetów listu do Galacjan. Przeczytajmy go. Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ci tylko są synami, żeby było jasne. Wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, nie do końca tu chodzi o akt chrztu. Wszyscy, którzy zostaliście w Jezusie Chrystusie zanurzeni, a więc jesteście w Nim zanurzeni, jesteście w Niego ubrani, On jest sensem i treścią waszego życia, przyoblekliście się w Chrystusa. I teraz, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Chciałbym wam zadać pytanie, bracia, siostry, tak to jest ważne. Czy kiedy nawróciłem się do Jezusa i uwierzyłem w Niego, przestałem być Polakiem? Nie. Dalej nim jestem. Polska to dalej mój kraj, moja ojczyzna, ale to już nie ma wpływu na moje zbawienie. Polacy też w Chrystusie są zbawieni. To jest bardzo ważne przesłanie. Następna rzecz. Kiedy ja uwierzyłem w Jezusa Chrystusa i siedziałem w więzieniu, podchodzę do drzwi i mówię, proszę Pana, proszę mnie wypuścić. Dlaczego? No ja uwierzyłem w Jezusa, jestem wolny, a więc czy zmienił się mój status społeczny? A strażnik mówi, nie, proszę Pana, musi Pan jeszcze odsiedzieć 5 lat według prawa i dopiero wtedy Pana to wypuszczę stąd, prawda? Załóżmy, taka zupełnie przykładowa ilustracja. Nie zmienił się mój status społeczny, ale to, że jestem w więzieniu, jestem niewolnikiem, nie ma wpływu na to, czy będę zbawiony, czy nie. Jestem zbawiony, jeżeli położyłem swoją wiarę w Jezusie Chrystusie, tak? O to tutaj mówi apostoł Paweł. Teraz dalej. Szczególnie dzisiaj bardzo ważny temat. Czy kiedy uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, nie jestem już mężczyzną? Nie, no oczywiście, że jestem mężczyzną. Ale to nie ma już żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o zbawienie. Bo jeżeli chodzi o zbawienie i usynowienie, liczy się tylko moja wiara w Jezusa Chrystusa. Podobnie chodzi tutaj o kobiety. Kobiety były w tamtej kulturze niżej, traktowane były gorzej. I Paweł mówi, to, że jesteś kobietą, nie ma już żadnego znaczenia dla twojego zbawienia. Jesteś zbawiona przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale posłuchajcie, nie ma tej mowy o tym, że przestają się liczyć te rzeczy. Że nie są ważne, że nie są prawdą. Są, ale już nie mają znaczenia, jeżeli chodzi o zbawienie. Pytanie, które się nasuwa w tym momencie, samo. Czy pedagog jest nam więc potrzebny? I posłuchajcie. Tak, ponieważ dzisiejszy świat musi mieć jakąś normę prawną, do której się odnosi. Inaczej wszystko będzie zmienione. Wszystko będzie wymieszane. Niedługo powiedzą nam, że cudzołóstwo nie jest grzechem. Niedługo powiedzą nam, że współżycie z dziećmi jest w porządku. Nie. Słowo Boże zawiera objawione normy od początku do końca i dlatego pedagog jest potrzebny światu pogrążonemu w ciemności. Jest potrzebny. I teraz w tym fragmencie pojawiają się dwa terminy. Mówi się o dziecku i mówi się o synu. Dziecko to okres niemowlęcy, niedojrzały, to stan sprzed wiary. Natomiast syn to w pełni dojrzały potomek używany ten termin używany jest w stosunku do młodego pokolenia, ale nie do dzieci. Uczeń, ale też wychowanek. I pytanie jest, kim jesteś? Kim jestem? Dzieckiem czy synem? Bo syn to jest ten, który codziennie żyje przez wiarę w Jezusa Chrystusa, oczekując objawienia się w Nim całej pełni bogactwa tego życia, życia przez wiarę. I bracia i siostry, nie wiem jak to powiedzieć, ale nam nie wolno przestać być ludem wiary. i oczekiwania przemiany naszej osobistej, wewnętrznej, na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczynasz czynić to w oparciu o własne siły, jesteś jak ten niemowlak, o którym tutaj pisze apostoł Paweł i podlegasz cały czas pedagogowi. Ale jeżeli jesteś człowiekiem, który całą swoją nadzieję położył w Jezusie i doświadczasz wewnętrznej przemiany przez wiarę w Jezusa, jesteś dojrzałym synem. To jest dojrzałe chrześcijaństwo. Nie szukaj innej drogi. Apostoł Paweł mówi, inna droga po prostu, nie ma innej drogi do tego, co Bóg zaplanował. I teraz, co to wszystko ma wspólnego z nami? Bądź synem, nie niemowlakiem. I zabiegaj o przemianę w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. Panie, zmieniaj moją osobowość, nie wiem, mój charakter, moje złe nawyki, przywary. Chcę być podobny do Ciebie. Ja oczekuję, iż Twoje działanie we mnie przyniesie właśnie taki skutek. To jest dojrzałe synostwo. A niedojrzałe to jest wypełnianie listy jakichś roszczeń, oczekiwań i powiedzenie wtedy: spełniłem Boże oczekiwania, mogę stanąć przed Bogiem, ponieważ sobie zasłużyłem. To jest dzieciństwo. Jeżeli jesteś synem, miej oczekiwanie na miarę dziedzica. Nie jesteś już niewolnikiem żywiołów tego świata. To, że tak było, że byłeś cały czas w niewoli tego świata i w niewoli grzechu, nie znaczy, że już tak jest. Tak nie jest w Jezusie Chrystusie. I masz oczekiwać przez wiarę zwycięstwa nad grzechem w swoim życiu. I jak ludzie wierzący mówią, to się już nie zmieni, to znaczy, że nie wierzą w moc Jezusa Chrystusa i w moc zmartwychwstania. Owszem, się zmieni, jeżeli będziesz wierzył. Owszem, będziesz innym człowiekiem, każdego dnia coraz bardziej podobnym do Jezusa. I to są synowie Boży. To są ci, którzy pokładają nadzieję swoją w Jezusie. A więc nie jesteś niewolnikiem. Nie podlegasz żywiołom tego świata. Chrystus wyzwolił cię z tego błędnego koła. Czy wierzysz w to? Doświadczaj tej rzeczywistości. Ubiegaj się o nią. Nie żyję pod strażą pedagoga, ponieważ nie jestem bezradny w walce z grzechem. Nie jestem bezradny w tej wewnętrznej przemianie, ponieważ Chrystus i Jego moc działają we mnie skutecznie. Pragnę być wychowankiem Ducha Świętego. On przynosi od Syna i mnie wprowadza we wszelką prawdę. Czyni mnie dojrzałym w Chrystusie. W Nim mam dostęp do wszelkich duchowych błogosławieństw niebios przez wiarę. Przez wiarę. Więc, kiedy nie masz wiary, nie oczekuj, że cokolwiek się zmieni. A kiedy przychodzisz do Boga i modlisz się bez wiary, no nie oczekuj, że cokolwiek się zmieni. Połóż nadzieję swoją w tym, który jest wielki, zmartwychwstały Jezus Chrystus. Duch Święty uczy nas być prawdziwie wolnymi. To jest modlitwa, którą powinniśmy wznosić. Duchu Święty, uczyń mnie prawdziwie wolnym. Nie swawolnym, ale wolnym. Proszę Cię, Panie, bym już się nie kierował nakazami, zakazami, tylko po prostu, abym żył z inspiracji Twojej, prowadząc święte i pobożne życie. Naucz mnie żyć w wolności przez wiarę. Chcę żyć pełnym życiem, które dla mnie przygotował Jezus. Pełnym i chwalebnym. Pamiętaj, że treścią testamentu, którego jesteś dziedzicem, jest błogosławieństwo. I nie strać tego nigdy przed oczami. Człowiek wierzący, który żyje w potępieniu, nie rozumie Ewangelii. Bóg mnie odrzucił. Bóg ma mi za złe, co zrobiłem. Jeżeli zrobiłeś złą rzecz, to rzeczywiście jest niedobrze. Ale przyjdź do Boga, przeproś Go i wracaj do relacji z Nim. Po prostu jest powiedziane, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Dla tych, którzy żyją wiarą w Jezusa Chrystusa każdego dnia. Jakże to jest przemieniająca rzeczywistość. Posłuchajcie, powiem wam. Pojedynczy człowiek, jeden dodać do niego drugiego, trzeciego. Gdybyśmy wszyscy żyli w taki sposób, to miejsce by płonęło. Płonęłoby. A to miasto by się trzęsło. trzęsłoby się. Gdybyśmy prawdziwie pokładali nadzieję swoją w Jezusie Chrystusie. I chcę wam powiedzieć, nie oskarżam nikogo z nas, ja to mówię do siebie teraz. Bo wiecie, co się dzieje, kiedy człowiek naprawdę pokłada ufność w dziele Jezusa Chrystusa? Moc zmartwychwstania objawia się w Jego życiu, w życiu Jego rodziny, w miejscu Jego pracy. I to jest rzeczywistość pociągająca, przemieniająca. Potem jest taki efekt, czytamy w Dziejach Apostolskich. Albo się przyłączają, albo trzymają się z dala, bo boją się. Bo mają poczucie, że Duch Boży jest pośród nich i dzieje się wielkie dzieło. I apostoł Paweł właśnie mówiąc o takim życiu mówi do Galacjan, do czego wy wracacie? Takiej rzeczywistości doświadczyliście, przemieniającej, życia głębokiego w Bogu. I teraz chcecie wracać z powrotem do żywiołów tego świata, czyli chcecie z powrotem wrócić do relacji, w której po prostu podejmujecie się mozołu. Jak wypełnię 40 przykazań, to może Bóg mnie zaakceptuje. Hej, to nie tędy droga, mówi Paweł. Żyj z Bogiem każdego dnia. Polegaj na Nim i pozwól, oczekuj, pragnij, by moc zmartwychwstania objawiała się w Twoim życiu. Duch Święty Cię poprowadzi i to będzie piękna przygoda. Poprowadzi Cię do wewnętrznej przemiany, poprowadzi Cię do życia w obfitości, poprowadzi Cię do wolności, nie do swawoli, poprowadzi Cię do radości. Słuchajcie, życie w Bogu to jest życie radosne, spełnione. Kim jesteśmy, bracia, siostry? Dzisiejszy tytuł, dojrzałe synostwo. Czy jesteśmy dojrzałymi synami Bożymi? Czy nimi jesteśmy? Pomyślmy o tym.